Podlasia.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj proponuję, byśmy rozpoczęli naszą audycję od skomentowania najnowszych danych dotyczących bezrobocia. 8,6 to skala tego zjawiska zanotowana w lipcu. To najniższy wskaźnik bezrobocia od 1991 roku. Co to oznacza? Będę pytał Ireneusza Wiśniewskiego, przewodniczącego Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ oraz Józefa Mozolewskiego, przewodniczącego regionu podlaskiego NSZZ Solidarność.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To dobra wiadomość, że to bezrobocie jest tak niskie?
Oczywiście, że dobra. To nie ulega żadnej wątpliwości. Chciałoby się mieć bezrobocie tak zwane kosmetyczne, ale jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że bezrobocie spadnie do jednocyfrowej liczby, prawda? Ja uczestniczyłem w spotkaniu z wiceministrem Stanisławem Szwedem na początku tego roku. I on również wówczas mówił, że najprawdopodobniej nie uda się w 2016 roku zbić bezrobocia poniżej 10%. No rzeczywistość okazała się, prawda, tutaj korzystniejsza niż jego słowa, ale no panie redaktorze, szanowni państwo, to są tylko, prawda, dane. To są dane. Jak jest na rynku, to pracy, to wiedzą ci, którzy są zainteresowani tą pracą, ale też wiem, bo wiele mam kontaktów z pracodawcami, że brakuje rąk do pracy. Dzisiaj jest taka sytuacja, że również my jako Solidarność trochę robimy za pośrednictwo pracy, bo dzwonią do nas pracodawcy i mówią, że potrzebujemy pracowników, tych pracowników nie ma. Też musimy pamiętać o ilości osób pracujących z zagranicy w naszym województwie i w sposób legalny i nielegalny, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu, ale też no, musimy pamiętać, że to jest lato, budownictwo, rolnictwo. Zobaczymy, jak będzie ta tendencja miała się w jesieni, bo to będzie w pewnym sensie taki miernik, ale reasumując, myślę, że jest to dobra informacja. No chciałoby się jeszcze, żeby w ślad za obniżką bezrobocia płace rosły dla pracowników.
Do tej sprawy za chwilę powrócimy.
Tak, oczywiście mogę się przychylić do wypowiedzi kolegi Mozolowskiego, że spadające bezrobocie jest optymistyczną perspektywą. Natomiast trzeba także pamiętać o tym, że sama statystyka no, nie załatwia nam jeszcze sprawy niestety.
Bo to dotyczy bezrobocia rejestrowanego.
Oczywiście, gdyby ona odzwierciedlała w 100% stan faktyczny rynku pracy, brawo, możemy w ręce klepać, idziemy ku dobremu. Oczywista rzecz te, jak pan Józef tu wspomniał, bezrobocie kosmetyczne. Fajnie, gdyby było na poziomie, myślę, gdzieś 4%. To ono byłoby takie akceptowalne, takie zdrowe, można by powiedzieć, na rynku pracy. Natomiast musimy mieć, proszę państwa, świadomość, że w skali całego kraju mamy już bardzo dużą ilość pracowników zatrudnionych spoza granic Polski. Szacunki są rzędu 800 tysięcy nawet ludzi, czyli zbliża się to gdzieś do miliona. No oczywista rzecz, należy sobie zadać pytanie, czy ci ludzie znajdują się w tej statystyce, raczej bym wątpił. Więc statystyka swoją drogą, a życie na pewno pisze swój scenariusz oddzielny.
Kwestia płac. Rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy bardzo narzekają, a wręcz twierdzą, że są wyzyskiwani. Uzyskują wynagrodzenie na poziomie najniższej możliwej obecnie płacy. To jest za mało, aby się utrzymać samodzielnie.
Postulatem Solidarności od zawsze, jak ja pamiętam, było dążenie do tego, by minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosiło minimum 50% średniego wynagrodzenia.
A czy nie powinno być w pana opinii skorelowane z pewnym wskaźnikiem, który pokazywałby, że osiąga się tak poziom minimalny płacy, która pozwala przeżyć, ale zaoszczędzić na dom, wykształcić dzieci i tym podobnie.
Ubiegł pan redaktor mnie, bo ja chciałem powiedzieć, że te 50% według naszej analizy odnosi się do wartości tak zwanego koszyka, który zapewni właśnie to funkcjonowanie, o którym pan redaktor powiedział. W pewnym sensie dążymy powoli do tego celu, o którym ja tutaj mówiłem. Oczywiście będziemy się też radowali, jeśli osiągniemy w niedługim czasie 60% średniego wynagrodzenia w odniesieniu do minimalnego, ale póki co jest 43 czy 44%. Jeszcze brakuje do kilka procent do zrealizowania naszego postulatu. Myślę, że też też warto powiedzieć o tym, co osiągnęliśmy my jako Solidarność, przedstawiając postulat w czasie kampanii wyborczej. To był postulat również stawiany poprzedniej ekipie rządowej w odniesieniu do minimalnej stawki godzinowej. No, wszyscy doskonale wiemy, że w chwili obecnej ta stawka minimalna będzie wynosiła 12 zł. To już jest więcej niż 4 zł, na przykład w niektórych firmach usługowych, o których mówiliśmy kilka miesięcy temu tutaj na antenie Radia Białystok. Dzisiaj ci pracodawcy, tak zwani pracodawcy, którzy płacili 4 zł za godzinę, nie będą mogli tej kwoty zapłacić. Będą musieli zapłacić minimum 12 zł. I to jest tak jakby ten uzysk. Również, panie redaktorze, szanowni państwo, cieszymy się, jeszcze wrócę na chwilę do tej minimalnego wynagrodzenia. Myślę, że i Solidarność, przede wszystkim Solidarność, ale też OPZZ i Forum, wszyscy ludzie pracy zostaliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo w ramach dyskusji na Radzie Dialogu Społecznego, gdzie od lat związki zawodowe przedstawiają propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zawsze to było zbijane w dół, bo rząd twierdził, prawda, że nie ma tych środków finansowych, że jeśli przystaniemy na propozycje związków zawodowych, to gospodarkę rozwalimy i się tym zakończy. W tym roku stało się inaczej. Przecież propozycja ze strony związków zawodowych była 1950 czy 60 zł, a rząd, prawda, dał 2000. To też jest dobry prognostyk, biorąc pod uwagę tak jakby realny wzrost wynagrodzenia w naszym kraju. Aczkolwiek czy te 12 zł, czy 2000 jako minimalne wynagrodzenie...
Albo 13 od przyszłego roku.
Albo 13 od przyszłego roku, to nie zabezpieczy na tym poziomie, o którym przed chwileczką mówiliśmy, biorąc pod uwagę wartość tego koszyka podstawowych dóbr i pracowników.
Dochodów rodzin.
Dochody muszą rosnąć. To nie ulega żadnej wątpliwości. I tutaj myślę, że też warto by było trochę uderzyć się w piersi, myślę tutaj o pracodawcach, no bo nie zawsze ten zysk warto odkładać tylko i wyłącznie gdzieś tam z myślą o przyszłości, ale warto też podzielić się tym zyskiem, myślę o niekoniecznie postulowanych propozycjach ze strony pracowników czy związków zawodowych właśnie w kontekście podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników.
Na pewno 2000 zł, proszę państwa, jest dobrym ruchem ze strony rządu. OPZZ też jest tego zdania, natomiast schodząc do realii takich życiowych, żebyśmy sobie mogli uświadomić, cóż to jest ten koszyk podstawowy. Proszę państwa, no każdy łatwo może sobie nawet w domu wziąć długopis, kartkę i policzyć, ile wydaje na rzeczy w miesiącu podstawowy, czyli czynsz, mieszkanie, wyżywienie, ile pieniążków jemu zostaje. Jak ktoś kiedyś powiedział, państwo, w którym już jest tak zwany dobrobyt, jest to państwo, w którym obywatel pracujący może ze swojego wynagrodzenia odłożyć pieniądze, czyli odłożyć na inne nieprzewidziane, że tak powiem, rzeczy. I dopóki Polacy nie będą w stanie odkładać pieniędzy, to nie możemy mówić, że jest to społeczeństwo, które zmierza do dobrobytu, możemy ewentualnie zaryzykować.
Ale jeszcze nie osiągnęło tego poziomu.
Tak, daleka droga. Mamy tą świadomość, że młody człowiek, czy niekoniecznie młody, bo są ludzie w średnim wieku, którzy płacę minimalną pobierają. Nieszczęście polega na tym, że statystyki, znowu nawiążę do statystyk, niestety są tu bezlitosne. Wskazują, że ogromna część społeczeństwa, można tak zaokrąglić, powiedzieć około 1/3, niestety pracuje na płacy minimalnej. Też cały czas podkreślam, że płaca minimalna, te cyfry, które w tej chwili podajemy, jest to płaca brutto, to trzeba o tym pamiętać. Ze swoich poborów, no plus minus 50% niestety oddajemy na różne świadczenia, czyli nie trafia to wprost do naszej kieszeni. I teraz spojrzeć na te 2000 zł brutto, odjąć od tego życie takie codzienne, czynsz, nie czynsz, tak dalej, no myślę, że naprawdę, a jeszcze jak przeliczymy to na euro, powiedzmy, no to dla Polaka zostaje, no nie wiem, strzelę 100 euro w kieszeni do wydania. Pytanie trzeba sobie zadać, czy jest to już dobrobyt? No chyba retoryczne pytanie.
No kolega, już jest w strefie euro. Myślę, że jeszcze tak, trochę musimy na to poczekać i czy w ogóle...
Łatwiej się wtedy porównywać.
Nie, to nie ulega żadnej wątpliwości, bo no rzeczywiście, jeśli my porównamy się do rzeczywistości, która ma miejsce w państwach Europy Zachodniej, prawda, tak zwanych z państwach starej Europy, to rzeczywiście to wygląda tak, jak tutaj mówiliśmy, ale chcę też, drogi Irku, powiedzieć, że część społeczeństwa odkłada i to dużo odkłada. składa, bo nie wszyscy, prawda, są w takiej sytuacji, o której mówiłeś, no też powołując się na dane statystyczne, z roku na rok rośnie nam liczba milionerów, czyli ta rozpiętość dochodowa obywateli jest trzeba cieszyć się. Ja akurat, prawda, dla nikogo nie żałuję.
Oczywiście, ale w sumie bardziej byśmy się cieszyli, gdyby istniały takie mechanizmy w naszym państwie, które by pozwalały
większości społeczeństwa uzyskać jakiś poziom.
Też, ale z drugiej strony tym wszystkim milionerom umożliwić inwestowanie, wspomaganie innych, którzy potrzebują bardziej.
Jasne, panie redaktorze. Ja myślę, że w chwili obecnej co najmniej rysuje się ta chęć pomocy dla takich osób, o których tutaj mówimy, bo żadnym rozwiązaniem jest trzymanie tych środków finansowych, dużych środków finansowych na kontach bankowych. To nie przynosi ani dla gospodarki i też dla konkretnego Kowalskiego, który lokuje, bo dziś oprocentowanie w banku jest takie, jakie jest. Plan Morawieckiego, o którym wielokrotnie publicznie mówiliśmy, też mieliśmy przyjemność pewnie uczestniczyć w spotkaniu z panem premierem tutaj u nas w Białymstoku, no pokazuje, że myśli się na szczeblu rządowym właśnie o takich osobach, dla których no, przynajmniej w chwili obecnej w sposób deklaratywny zapewnia się, że będą mogli łatwiej zakładać działalność gospodarczą, tworzyć miejsca pracy, dobre miejsca pracy, trwałe miejsca pracy. I na tym rzecz polega. Ja myślę, że tutaj w żaden sposób nie powinniśmy zazdrościć dla osób, które potrafią, mówiąc kolokwialnie, robić biznes, by tylko nie kradli. To jest rzecz najistotniejsza. Co najistotniejsze, prawda, taki stan rzeczy miał miejsce, biorąc pod uwagę przeszłość, kiedy ludzie pracowali dziesiątki lat na ich plecach, prawda, budowano zakłady pracy, a tutaj jak grzyby po deszczu rosła liczba milionerów, którzy byli nowobogackimi, nie dorobili się, prawda, czy to pokoleniowo, czy biorąc pod uwagę własne inicjatywy. Dlatego musi tutaj być interwencja państwa, która będzie koordynowała rozwój gospodarczy poprzez pomoc, poprzez wsparcie ta ilość ułatwień, która została ogłoszona przez pana premiera Morawieckiego, myślę, że idzie w tym kierunku. Jak będzie, to życie pokaże.
To znaczy dobrze na pewno, że plan pana Morawieckiego w ogóle zauważa dosyć silnie tą całą ścianę wschodnią. Czyli z tego planu wynika, że ściana wschodnia potrzebuje doinwestowania. W tym planie jest to doinwestowanie planowane. Natomiast oczywista rzecz, drogi. Wreszcie ktoś zauważył, proszę państwa, że drogi w Polsce, no niestety, biegną tylko z zachodu na wschód, w płaszczyźnie poziomej, a przecież istnieje jeszcze płaszczyzna pionowa, ściana wschodnia, połączenia choćby Białystok, Lublin, Rzeszów, ten kierunek. Kiedyś ze zdziwieniem naprawdę się dowiedziałem, że nie mogę dojechać bezpośrednio komunikacją kolejową z Białegostoku do Zamościa. Po prostu nie ma takiego połączenia. Muszę to wykonać przez Warszawę. No tak być nie może, bo to jest przecież z natury, że tak powiem, rzecz chora.
Rozwój gospodarczy, zostawmy to na boku. Skupmy się teraz na tych wszystkich propozycjach, które związane są z rynkiem pracy. Najważniejsza kwestia to jednak zmiany w systemie emerytalnym. Nadal dyskutowane są i wiele osób, które są na tej granicy wieku emerytalnego, nie wie, jak długo będzie pracować, za jaką emeryturę, bo to wszystko jest na razie bliżej nieokreślone. Jest to taka magma, są tylko i wyłącznie zapowiedzi, że 65 i 60, w zależności od płci, albo zostaną zlikwidowane możliwości dorobienia, co dla wielu emerytów oznacza bardzo niskie dochody, czyli to skrócenie wieku emerytalnego może być nieopłacalne. Jakby to panowie skomentowali?
Ale panie redaktorze, pozwoli pan, że jeszcze jedno zdanie w odniesieniu
do poprzedniej kwestii.
Myślę, że tutaj clue w kontekście tych wszystkich problemów było związane z ustawą o zamówieniach publicznych. Ona po pierwsze blokowała płacenie normalnych pieniędzy dla pracowników wykonujących różnego rodzaju zawody, bo tam był ten element związany z niską płacą. I po drugie to spowodowało też upadek polskich firm. Mówiliśmy tutaj o drogach, prawda? Proszę zauważyć, no były budowane drogi i są budowane drogi, tylko kto je buduje? Nie nasze firmy, prawda? W Portugalii...
Kto je buduje, to mniej więcej wiadomo, ale kto na tym zarobił?
To też mniej więcej...
Pieniędzy, też wiadomo.
Też mniej też mniej więcej wiadomo, tylko na pewno fakt jest taki, że kilkaset polskich firm padło ze względu na to. I to jest
ubolewanie. Jest to zadziwiające.
Ale wracając do tematu, którym pan redaktor...
Wiek emerytalny.
Wiek emerytalny. No, myślę, że w chwili obecnej sytuacja jest jasna. Przynajmniej na chwilę obecną mamy projekt ustawy pana prezydenta, który jest procedowany w polskim parlamencie. On w części jest zgodny z deklaracją pana prezydenta, która była wyrażona publicznie, jak również podpisane porozumienie pomiędzy kandydatem na urząd prezydenta panem Andrzejem Dudą a Komisją Krajową Solidarności. W części, bo całość tego porozumienia odnosiła się również do kresu składkowego. 40 dla mężczyzn i 35 dla kobiet. W chwili obecnej, jak wiemy, pan prezydent zdecydował tylko przedstawić inicjatywę ustawodawczą dotyczącą cofnięcia.
I obniżenia tego wieku przechodzenia na emeryturę.
Ja tego tak nie nazywam, panie redaktorze, bo i pan i wszyscy radiosłuchacze wiemy, że 2 lata temu czy 3 lata temu ten okres został wydłużony, a ta inicjatywa powoduje powrót do tamtego stanu.
Do stanu poprzedniego,
60 i 65 lat. Biorąc pod uwagę różnego rodzaju rozmowy polityczne w tej sprawie, no bo my, tak jakby tutaj cytując słowa mojego lidera, pana Piotra Dudę, nie poddamy się, bo dla nas podpisane porozumienie jest to dokument zobowiązujący jedną i drugą stronę. My możemy politycznie, prawda, być po tej samej stronie, aczkolwiek no, wszelkie deklaracje czy porozumienia zobowiązują jedną i drugą stronę. Nie odpuścimy tego tematu, być może...
Czyli obniżenie
do okresu, tak.
Plus okres składkowy.
Tak, według zapewnień tutaj kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości będzie to drugi etap w kontekście, prawda, wprowadzenia tego okresu składkowego.
No i właśnie, jest to też przykład na to, że w jakimś sensie przy kolejnych nawet zmieniających się rządach związki zawodowe no, są w jakiejś opozycji. Takie jest ich natura, takie prawo. Tutaj oczywiście OPZZ też będzie silnie nalegał na to, żeby okres składkowy się pojawił. Jest to dla nas rzecz bardzo istotna, choćby z tego powodu. Już wcześniej przy poprzednich audycjach w tym temacie żeśmy o tym mówili, ale tylko przypomnę, że 40 lat okresu składkowego umożliwia grupie pracowników już w bardzo, można powiedzieć, wieku
zaawansowanym,
po prostu podjęcie decyzji osobistej i dokonanie wyboru, czy chce przejść na emeryturę po 40 latach składkowych, czy też nie chce przejść. To jest taki element, nawet można powiedzieć, psychicznie bardzo istotny dla pracownika. Bo jeżeli w zakładzie pracy zacznie dziać się źle, to pracownik zawsze ma jakieś wyjście zapasowe. Natomiast wydaje nam się, że przepracowanych 40 lat składkowych pracy naprawdę jest okresem, który powinien umożliwiać otrzymanie godnej emerytury.
A kwestia no, zakazu dorabiania. Wielu emerytów no, ma tak niskie świadczenia, że no, siłą rzeczy zmuszona jest pracować. Jeśli ta ustawa zostanie wprowadzona, zostanie powrót wprowadzony do poprzednich przepisów emerytalnych i nie będzie tej możliwości dorobienia, to część świadczeniobiorców, jak to ładnie mówią pracownicy ZUS-u, może na tym stracić.
Ale to nie było takiej kwestii, panie redaktorze, że był absolutny zakaz. To był zakaz powyżej, prawda?
I w ten no, czas, jakaś kwota była.
Jakaś kwota, decydujesz, albo zawieszasz świadczenie emerytalne, albo
znalazłeś dobrą pracę, może...
Nie, ja tego nie biorę w ogóle pod uwagę, no bo byłoby to w pewnym sensie no, państwo niedemokratyczne, gdyby tutaj no, zostały nałożone jakieś zakazy. To będzie zależało to, co powiedział kolega.
Od woli.
Jeśli ja będę miał pracodawcę, który będzie chciał mnie zatrudnić, Jeśli będę miał zdrowie, które pozwoli mi na wykonywanie pracy.
No ale jeśli rząd w trakcie procedury ustawodawczej przyciśnie was i powie, no dobrze, zgodzimy się na obniżenie tego wieku przejścia na emeryturę, ale właśnie pod warunkiem tego zakazu, no bo słyszałem takie opinie, że trzeba robić miejsca pracy dla młodych osób.
O tym mówiliśmy w odniesieniu do płacy minimalnej. Jaki procent polskiego społeczeństwa, myślę tutaj o pracownikach wykonujących pracę, ma dochody na poziomie najniższym? Jaki procent świadczeń emerytalnych czy rentowych wynosi te minimum? I to nie może tak być. No nie może tak być. Ja mogę rozumieć w kontekście, prawda, bardzo wysokich świadczeń emerytalnych, ale jak można dopuścić, jaki związek zawodowy może dopuścić do takiego czegoś, że na przykład emeryt mający 1000 ileś tam świadczenia emerytalnego nie będzie mógł dorobić. No, w sposób legalny. No, jeśli będzie legalnie pracował, no to będzie podatki płacił, prawda, będzie na ubezpieczenie odprowadzał odpowiednią składkę.
Józef,
nie możemy do podziemia emerytów sprowadzać, żeby oni na czarno
ale
pracowali.
Ale właśnie chciałem to powiedzieć. To uruchomi szarą strefę wtedy.
To nie wolno. Ja nie wierzę. Owszem, różnego rodzaju pomysły mogą być, ale ja nie wierzę, że to przejdzie na Radzie Dialogu Społecznego, bo póki co to naprawdę Rada Dialogu Społecznego tutaj w sposób obiektywny podchodzi do różnych kwestii. I to, co powiedział kolega Wiśniewski jakiś czas temu, prawda, że związki zawodowe mają to do siebie, nawet jeśli jesteśmy wielu, a na pewno tak jest, myślę o Solidarności i obecnie rządzących kolegami, znajomymi, to my nie reprezentujemy własnych interesów, tylko reprezentujemy interesy pracownicze i nie odpuścimy. To ma być państwo prawa. Ja do końca nie wierzę o czym przed chwilą Irek mówił w odniesieniu do tego dobrobytu. My musimy pamiętać, że po zakończeniu II wojny światowej przez 50 lat w Polsce był taki system, który rozwalał, a nie budował. Gdybyśmy byli, prawda, gdyby Jałty nie było i po II wojnie światowej, gdybyśmy znaleźli się w innym koszyku, to dziś, prawda, moglibyśmy rozmawiać o dobrobycie. Dzisiaj musimy ciągle pracować na rzecz unormowania sytuacji, żeby przyszłe pokolenia mogły myśleć o dobrobycie. Dzisiaj my musimy właśnie i płacimy, my Solidarność, wszyscy ludzie pracy płacimy największą cenę, my najniżej zarabiający. Ci, prawda, mówiliśmy o tych bogatych, prawda, oni sobie jakoś radzą.
96% Polaków płaci podatki w pierwszej skali, czyli od dochodów poniżej 50 tysięcy złotych rocznie.
To jest odpowiedź.
Ale
proszę
Was, musimy też o jednej rzeczy w tym kontekście pamiętać, że my sobie jako Polacy, jako tu urodzeni, tu mieszkający, właśnie doskonale zdajemy sobie sprawę z tych wszystkich uwarunkowań, ale z kolei panowie w Unii Europejskiej, panowie europosłowie, jeżeli zaczynają wyskakiwać z takimi pomysłami, jak ostatnio, załóżmy, że wprowadzamy ujednolicone ceny leków, no to no włos się jeży na głowie w tym momencie dla przeciętnego Kowalskiego w Polsce.
Drogi Irku, ja myślę, że jest to temat na inną audycję. Jeśli pan redaktor by tutaj zorganizował taką debatę z naszym udziałem na temat Unii Europejskiej poczynań, to możemy na ten temat wiele mówić. Ja nie chciałbym, żeby Unia Europejska tutaj narzucała kwestię ujednolicenia cen czy czegoś innego. Mamy swoje państwo, mamy swój rząd i my powinniśmy jako społeczeństwo plus rządzący rozwiązywać problemy, a nie ktoś tam
już
będzie nam
zdania
banany prostował czy ślimaki rybami nazywał.
Dokładnie.
Bywa tych problemów dużo i kwestii definicyjnych. Ale wracając do tej sytuacji, są także pomysły, rządowe pomysły i prosiłbym już na zakończenie krótko, polegające na tym, że nie będzie składki zdrowotnej, nie będzie składki emerytalnej, będzie to wszystko jakoś tam, bliżej jeszcze to nie zostało określone. Czy takie pomysły mają sens w panów opinii?
Trudno jest dyskutować na temat...
budżet będzie płacił,
trudno jest, panie redaktorze, dyskutować na temat informacji, które ktoś tam gdzieś przekazał. Zupełnie czym innym jest...
No, ale to ma teoretycznie wejść 2018-2019. Jest tak daleko.
Póki co, panie redaktorze, to jest 2016 rok i wiele innych problemów, że tak powiem, blisko ludzkich jest do rozwiązania na dzień dzisiejszy. Ja oczywiście tego nie bagatelizuję i różnego rodzaju dyskusje na poziomie rządowym czy dialogu społecznego odbywają się i będą się odbywały, bo trzeba poprzez dialog wypracowywać różnego rodzaju pozytywne rozwiązania. Myślę też tutaj, panie redaktorze, o bardzo istotnej
bo już tu można dyskutować, prawda, o założeniach reformy ochrony zdrowia, która w pewnym sensie ma powiązanie z tym tematem, o którym pan redaktor mówił. My jako Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 2 września mamy plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na którym będziemy omawiali sytuację w ochronie zdrowia w naszym województwie. Głęboko liczymy, że będzie uczestniczył minister Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia. Został zaproszony również prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Potwierdził już swój udział Piotr Duda, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Czyli te kwestie będziemy mogli bezpośrednio usłyszeć w odniesieniu do tych osób, które za to odpowiadają.
Natomiast ja mógłbym dodać tylko tyle, że na pewno należy próbować rozwiązać kwestie, które źle funkcjonują, co do których mamy zastrzeżenia, ale na pewno należy to robić tylko w jeden możliwy sposób, czyli poprzez dialog, poprzez w tym przypadku Radę Dialogu Społecznego. To jest w tej chwili ta platforma, na której najważniejsze dla Polaków sprawy powinny być rozstrzygane.
Ale według niektórych, nawet jeśli będzie dobrze to czynione, to powiedzą, że jest to niekonstytucyjne.
No, ale dajmy im możliwość i wolność wyboru, tak mogę to powiedzieć.
I wygłaszania opinii. Tak, dziękuję bardzo. Józef Mozalewski.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność oraz Ireneusz Wiśniewski, przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ.
Dziękuję państwu.
Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia. Podlasia.